Witajcie. Moi drodzy, dzisiaj będziemy kontynuowali Ewangelię Marka. Teraz będziemy mieli rozdział 13. I mam nadzieję, że wszyscy macie, mamy konspekty, także zapraszam. Prosty tekst z miejscami na nasze własne przemyślenia, na własne uwagi. Myślę, że to ważne też jest, żeby móc na bieżąco śledzić i też zapisywać swoje myśli. One często po prostu nam uciekają, a pierwsza myśl bardzo często na ogół jest ważna w naszym życiu. Podobnie jak pierwsze wrażenie. Zatem 13 rozdział Ewangelii Marka. Ja ten rozdział podzieliłem na połowę. Nie wiem, jak odznaczyłem, zorientowałem się, że ja mam do 20. Nie wiem, jeśli wy macie więcej, to ja będę omawiał do 20 wiersza, a potem ktoś jeszcze, następna osoba będzie mogła też kontynuować. Zatem, gdzie jesteśmy? Opuściliśmy już świątynię. Wiemy o tym, że ostatnio mówiliśmy o wdowim groszu i lekcji wielkości i małości, i też tego, co dajemy Bogu i jak Bogu dajemy. Jezus wyszedł ze świątyni, ale nie oddalił się za daleko. Poszedł na Górę Oliwną. To jest ta wschodnia część od świątyni. I tam Jezus wygłosił bardzo ważne i, myślę sobie, kluczowe dla wierzących kazanie i nauczanie, dlatego że Jezus zainspirował swoich uczniów do tego, żeby dopytywali się o czasy ostateczne. Więc Jezus poprzez swoje przepowiednie na temat zniszczenia świątyni właśnie zainspirował do tego, żeby pytać. No właśnie, idźmy od razu do tekstu. Od pierwszego wiersza. Gdy wychodził ze świątyni, powiedział do niego jeden z jego uczniów: nauczycielu, spójrz, co za kamienie i co za budowle. A Jezus odpowiedział mu: czy widzisz te wielkie budowle? Nie będzie tu pozostawiony kamień na kamieniu, którego by nie zwalono. Bardzo nietypowa sytuacja, ponieważ nie wiemy, który z uczniów, ale któryś z uczniów popatrzył na świątynię. I w przypisie mamy tutaj, że Józef Flawiusz w dawne dzieje Izraela pisze, że mówi o dużych rozmiarach tych kamieni, sięgających nawet od 6 do 12 metrów jeden, ważących około 100 ton. No, potężna sprawa. 12 metrów, prawie jak czteropiętrowy budynek. Czteropiętrowy budynek. Jeden wielki kamień, potężna budowla. I ten uczeń upatrzył na to i to było tak majestatyczne, tak wspaniałe, tak wielkie, że myślał, że zwracając uwagę Jezusa na ten budynek, również Jezus się w jakiś sposób nim zachwyci. Przypomina mi to trochę czasy wielkiego Titanika. Zbudowano wielki, potężny statek, największy na świecie, jaki pływał po morzu, zbudowany ręką ludzką. Wielu patrzyło na to i gazety potwierdzały jedno, że wszyscy, ale to naprawdę wszyscy, byli zachwyceni tym dziełem. Do tego stopnia, że dali mu przydomek niezatapialny. Wiemy o tym, że pierwszy rejs dziewiczy okazał się ostatnim. Jezus tutaj robi podobną rzecz. Wtedy, za czasów, jeśli chodzi o Titanika, nikt nie mówił, że ten statek mógłby zatonąć. Tutaj Jezus swoim uczniom mówi wprost: Co mówi? Czy widzisz te wielkie budowle? No musiał widzieć, skoro się nimi zachwycał. I mówi tak, nie będzie pozostawiony tu kamień na kamieniu, którego by nie zwalono. Wiecie, to jest takie trudne doświadczenie dla tego ucznia. Jak to nie będzie? Jak może coś takiego, tak potężnego, być zniszczone? Jak? W jaki sposób? Co musi się zadziać, żeby to zniszczyć? No właśnie. Jezus przepowiedział oczywiście, że już niedługo zostanie ona zburzona. I tak naprawdę ona została zburzona raptem 40 lat później. Do dzisiejszego dnia mamy ścianę płaczu, która tak naprawdę nie jest częścią oryginalnych murów świątynnych, tylko okalających ją muru obronnego. Nie pozostał kamień na kamieniu. I no właśnie, dokonało się to w roku 70, kiedy Rzymianie sprądlowali Jerozolimę. Przy tym zabili około 1 000 000 Żydów. Nie zostawiając w świątyni kamienia na kamieniu. Więc kazanie zaczyna się bardzo mocnym akcentem. Jezus przepowiada coś, co w oczach zwykłego człowieka jest bardzo trudne do wyobrażenia. Trzeci wiersz. A gdy siedział na Górze Oliwnej naprzeciw świątyni, zapytali go na osobności. Piotr, Jakub, Jan i Andrzej. No właśnie. Jezus, mówiąc o zburzeniu świątyni, zainspirował, zachęcił. O co chodzi? Do dopytywania. Ci uczniowie, o których tu mowa, oni zazwyczaj byli tymi, którzy przy Jezusie chcieli spędzać więcej troszeczkę czasu. Jezus, wiemy o tym, że zabierał ich w ustronne miejsca częściej niż pozostałych. Oni mieli okazję poznawać tajniki nauczania Jezusa bardziej i potrzebowali na to więcej czasu. Powiedz nam, kiedy to nastąpi? Jaki będzie znak, gdy się to wszystko będzie miało spełnić? Po co jest pytanie nam? Po co? Po co my pytamy jako ludzie, kiedy? Żeby się przygotować? Żeby wiedzieć? Żeby wiedzieć, co zrobić, jak zareagować? Jezus odpowiedział im ważne rzeczy. Wtedy Jezus zaczął im mówić. Zupełnie pominął to pytanie. Uważajcie. Jezus mówi, uważajcie. Co to znaczy? Z dziejów apostolskich wiemy, że Jezus nie chciał, aby jego uczniowie skupiali swoją uwagę na szukaniu odpowiedzi na pytanie kiedy. Najprościej rzecz ujmując, nie zabiegajcie o to. Dlaczego? Bo Bóg objawi swoje królestwo i swoje rozwiązanie w swoim czasie. W swoim, to znaczy wyznaczonym przez Niego. Nie zadawajcie pytania kiedy. Nie myślcie o tym. Tylko co róbcie? No właśnie, Jezus tutaj odpowiada. Piąty wiersz. Uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Wielu przyjdzie w moim imieniu ze słowami, to ja jestem. Wielu zwiodą. Inaczej, uważajcie, to znaczy, miejcie oczy otwarte. Nie wiem, czy wy przyłapujecie się, czy nie, na niewiedzy. Ale wcale w naszym kraju, w którym jest prawo, nieznajomość tego prawa nie zwalnia nas od odpowiedzialności. Wręcz przeciwnie, wychodzimy wtedy na jakichś takich zielonych ludków, którzy żyją swoim beztroskim życiem, nie myśląc o konsekwencjach takiego czy innego zachowania. Więc Jezus mówi, daje propozycję rozwiązania problemów. Co to znaczy? On mówi tak, wielu przyjdzie w czasie zagrożenia, którzy będą mieli swoje propozycje rozwiązywania problemów światowych. Wielu będzie takich ludzi, którzy będą mieli własne propozycje. Będą się kierowali swoją własną ideą, własnymi poglądami, własną filozofią, własnym rachunkiem, którzy będą proponowali ludziom, zrób to, zrób tamto. Wiemy też, że im bliżej końca, końca czego? Końca wieków, tym liczba tych, którzy są tymi samozwańczymi doradcami świata, będzie się zwiększała. Dlaczego? Bo skala problemów świata będzie coraz większa. Będzie obejmowała coraz więcej narodów, więcej kontynentów. I niemalże na każdym kontynencie będzie samozwańczy człowiek, niemalże Chrystus Wybawca, który będzie miał najlepsze rozwiązanie dla wszystkich. I wiemy o tym, że teraz toczy się sprawa wielkiego kryzysu. Kryzysu, który już widać, że nie wiadomo jak się skończy. Kryzysu imigracji, kryzysu wchodzenia do kultury europejskiej ludzi spoza tej kultury. Bez żadnej kontroli. I już widzimy jakieś sceny, które powodują w ludziach pewien niezrozumienie, zamieszanie. Kiedy czytałem artykuły, czy też jakieś wzmianki na ten temat, na greckich małych wysepkach, do których najszybciej docierają ci imigranci, ludzie boją się już mieszkać we własnych domach, dlatego że oni przybywają w setkach. Każdego dnia przybywa ich setki. Oni żyją i kobieta w liście do rządu greckiego pisze, brońcie nas. Dlaczego? Bo już nie mogę chodzić do pracy. Brońcie nas, bo już moje dzieci nie mogą chodzić do szkoły. Brońcie nas, bo nie czujemy się w domach bezpieczni. Brońcie nas. I w tym liście pisze, zlitujcie się. Jesteście tutaj gośćmi. Uszanujcie Grecję. Problemy się nawarstwiają. Imigranci przyjeżdżają w setkach. Nie mają gdzie mieszkać, więc muszą być doradcy. Muszą być wybawiciele, którzy będą podpowiadali, jak żyć, co robić. I Jezus o tym właśnie mówi. 7 wiersz. A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie bądźcie zaniepokojeni. Musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. Miejscami będą trzęsienia ziemi, będą głody. Te rzeczy to początek bólów urodzenia. Te wiersze, one mówią same za siebie. Ale warte jest zwrócenia uwagi ten ostatni fragment mówiący o tym, te rzeczy to początek bólów urodzenia. Jezus tutaj, Pan Jezus, nasz Pan, opisuje czasy ostateczne, porównując te czasy do rodzenia, czy też do bólów tej, która rodzi. Nie wiem fizycznie, co to znaczy, ale wiem, jak to się odbywało. Na początku były to nieregularne bóle od czasu do czasu. Z biegiem czasu, im było bliżej rozwiązania, tym bóle zaczęły się normować. Ale skala jest ogromna. I w ostatnim momencie bóle są niemal nie do zniesienia. Ja jako mężczyzna nigdy tego nie doświadczę, ale przysłuchując się na słowa Jezusa, być może mnie to nie ominie. Dlaczego? Bo patrząc na te czasy, one naprawdę coraz bardziej przypominają te bóle rodzenia. Tragedie, cierpienie coraz bardziej się nasilają. Jest tego po prostu coraz więcej. Wiersz 9. Wy natomiast miejcie się na baczności. Przepraszam, wrócę do 7 wiersza. Jezus daje radę, poradza, doradza. Mówi tak: nie bądźcie zaniepokojeni. Nie bądźcie zaniepokojeni. Dlaczego? Bo nie odwrócicie tego. Po prostu z tym się nie da nic zrobić. To musi nastąpić. W związku z tym, nie szukajcie, jakby tego uniknąć. Ale co? Ale uspokójcie swoje umysły i swoje serca. I wiem coś na temat tego pokoju. Ponieważ Pan Jezus mówi tak: przychodzę, dając pokój nie taki, jaki świat daje. Ale jeśli ja daję człowiekowi pokój, on naprawdę doświadcza wewnętrznego pokoju. Bo ten wewnętrzny pokój uzależniony jest od tego, jaką przyszłość czeka człowieka. Wielu dzisiaj kończy swoje życie w bardzo tragiczny sposób. Wiemy o tym, że chrześcijanie dzisiaj są w bardzo mocny sposób prześladowani. Wiemy, że jest coraz większa ekspansja krajów muzułmańskich. To widać. Ale nie kierujmy się pokojem geograficznym, politycznym, dziennikarskim albo podwórkowym. Ale uczmy się, jakiego serca, jakiej postawy jest Jezus Chrystus w świetle prześladowań, w świetle trudnych momentów. A wiemy o tym, w jaki sposób Jezus zachował się wtedy, kiedy Go wydawano na śmierć. Już Księga Izajasza mówi, że zamilkł, pokornie zamilkł. Ale oczywiście to jeszcze nie koniec. 7 wiersz. A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie bądźcie zaniepokojeni. 9 wiersz. Wy natomiast miejcie się na baczności. Będą was wydawać sądom. Sądom to znaczy Sanhedrynom. Każde miasteczko, które posiadało 100 mężczyzn, miało Sanhedryn, to znaczy taki lokalny sąd składający się z 26 mężczyzn. Będziecie poddawani pod sąd tych ludzi. Jezus mówi: w synagogach będziecie chłostani. I wiemy o tym, że chłosta świątynna to 39 razy. 39 razy. 13 uderzeń w klatkę piersiową, 26 w plecy. Po co to wszystko? Aby człowiek zmienił zdanie
Ze względu na mnie postawią was też przed namiestnikami i królami na świadectwo dla nas, dla nich. Najpierw jednak wszystkim narodom musi być głoszona Ewangelia. A gdy prowadzić was będą ci, którzy was wydadzą, nie martwcie się zawczasu o to, co macie powiedzieć, ale mówcie to, co dane wam będzie w tej godzinie, gdyż nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty. Najpierw jednak wszystkim narodom musi być głoszona Ewangelia. To koresponduje z tym, z czym Jezus zostawił uczniów, kiedy odchodził do Ojca. Mianowicie, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Głoście ludziom Ewangelię, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. Chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jezus daje swoją obietnicę tym, którzy będą to robili. Czyli którzy będą głosili Ewangelię, bo Ewangelia musi być głoszona. Co to znaczy? Jezus będzie z tymi, którzy będą głosili Ewangelię, a Ewangelia musi być głoszona, żeby wypełniły się czas. Wiemy też o tym, że Bóg głosi Ewangelię niekoniecznie za pośrednictwem Pisma, niekoniecznie za pośrednictwem Kościoła, a może głosić Ewangelię za pośrednictwem anioła. I wiemy o tym, że przy narodzeniu Jezusa dokładnie tak było. Pasterze paśli owce. I co się wtedy wydarzyło? Przyszedł anioł. Więc naszą troską jest to, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja mam nakaz w sobie głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. I chcę wam powiedzieć, że pójście i głoszenie Ewangelii to jest zajęcie, które sprawia, że człowiek się przestaje bać. Dlaczego? Bo dobra nowina i Ewangelia to dobra nowina. Więc jeśli on robi to każdego dnia jest zachęcony. Każdego dnia myśli o Bożych rozwiązaniach. I nawet jeśli wokół panują różne trudności, różne problemy, to on każdego dnia, jeśli jest misyjnie nastawiony na głoszenie Ewangelii, nie koncentruje się na lęku, strachu, obawie, pytając, kiedy to się wszystko wydarzy? Kiedy? Lepiej nie pytać, kiedy, jeśli jest się nieprzygotowanym. Lepiej jest się skoncentrować i być skoncentrowanym na tym, na czym chce nas skoncentrować dzisiaj Jezus, po to, abyśmy mogli wypełnić Jego obietnicę. Obietnicę, że On będzie towarzyszył każdemu, kto głosi Ewangelię. Prześladowania nie powinny powodować lęku. Wiemy o tym, że emocje przychodzą niezależnie od nas. To jest tak jest złożony, tak jesteśmy skonstruowani. On po prostu, ten lęk po prostu nas dotyka, jeśli jesteśmy w chwili lęku. I on jest bardzo potrzebny, jeśli stoimy w zagrożeniu. Lęk przed tym zagrożeniem sprawia, że możemy się cofnąć. Jeśli jedziemy zbyt szybko, to lęk, który zaczyna rodzić ta prędkość, powoduje, że my naciskamy hamulec. Jeśli ktoś na nas krzyczy, wrzeszczy, to lęk, który jest w nas, powoduje, że możemy coś z tym zrobić, możemy wyjść z tej sytuacji. Obecność Ducha Świętego w życiu wierzącego zabiera strach.
obecność Ducha Świętego w życiu wierzącego zabiera strach i lęk
przed tym, co jest nieznane,
przed tym, czego być może się spodziewamy. Kto z nas by nie zadał pytania, czy te wydarzenia, o których tu jest mowa, nie dotyczą również nas i nie dosięgną nas?
Ale nie na tym mamy się skupiać. Jezus mówi tak: a gdy prowadzić was będą ci, którzy was wydadzą, nie martwcie się zawczasu o to, co macie powiedzieć. Duch Święty przekazuje słowa odpowiednie do naszej sytuacji.
A co to znaczy?
Uczeń Jezusa będzie potrafił i będzie mógł w odpowiedni sposób wypowiedzieć skuteczne słowa, które pozwolą mu obronić jego wiarę w Jezusa,
naszego Pana. Dlaczego? Bo w tych prześladowaniach wiemy o tym, że nie chodziło o to, oddaj swój majątek albo płać nam podatek. Tylko w tych prześladowaniach bardzo często chodzi o nadzieję, o wyrwanie nadziei, o zabranie nadziei człowiekowi, który pokładał całe życie w Jezusie Chrystusie. Dlaczego? Warto jest pamiętać i mieć na uwadze, wojna i wojny nie są z ciałem i z krwią. Człowiek wierzący nie walczy z ciałem i z krwią,
ale ze zwierzchnościami, ze władcami, które działają w powietrzu. 12 wiersz. I wyda na śmierć brat brata, a ojciec dziecko. Powstaną dzieci przeciw rodzicom i doprowadzą do ich śmierci. Będziecie też w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Kto jednak wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Może tu pojawić się nam lęk. Pytanie jest o to, jeśli ktoś wytrwa. Ale ten fragment nie mówi o tym, że wytrwanie da nam zbawienie.
Ten fragment nie mówi o tym. Dlaczego? Dlatego, że
to Boża rzecz. To Boża rzecz, żeby zapewnić człowiekowi zbawienie. A zatem wytrwałość leży w Jego planie. Aby dać człowiekowi wytrwałość w tych trudnych czasach, to jest również Boże zadanie. Po czym to stwierdzamy?
Chociażby list 1 Piotra 1:5. Których Bóg strzeże swą mocą przez wiarę, by obdarzyć was zbawieniem.
Których strzeże przez wiarę. A co to znaczy? A to znaczy, że oni nie chodzi o to, żeby oni byli wierni, ale chodzi o to, że Bóg wzbudza wiarę w człowieku, dzięki której człowiek może wytrwać do końca.
Bóg powiedział w księdze Jeremiasza: w ich serca włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili.
W ich serca włożę bojaźń, aby ode mnie nie odstąpili. Być może niepewna przyszłość, niepewny los może sprowadzać w nas lęk tego, gdzie będę, co będę robił, z kim będę, jak będę.
Boże Słowo
daje nam lekarstwo na nasz lęk. Boże Słowo jest lekarstwem na to, z czym sami nie możemy sobie poradzić.
14 wiersz. Gdy zaś zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, stojącą tam, gdzie nie powinna, kto czyta, niech rozumie. Wtedy ci, którzy są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na tarasie, niech nie schodzi i nie wchodzi, aby coś zabrać ze swojego domu. Kto na roli, niech nie wraca z powrotem, by zabrać swój płaszcz. Biada zaś kobietom w ciąży oraz karmiącym w tych czasach. Kto czyta, niech zwróci uwagę. Ciekawe, że Jezus powiedział takie słowa. Wiemy o tym, że Ewangelie nie były jeszcze spisane w tamtym czasie, kiedy Jezus wypowiadał te słowa. Zatem możemy zasugerować się tym, ponieważ czytamy to również w Ewangelii Mateusza i Łukasza, że Jezus, który mówi o tym, bierze pod uwagę również nas, to znaczy wierzących ostatnich czasów. Kiedy my będziemy sięgali po Pismo, kiedy my sięgamy po Pismo, abyśmy rozumieli, że jeśli nasze pokolenie będzie doświadczało takich rzeczy, o których mówi Jezus Chrystus, abyśmy wzięli pod uwagę te wskazówki, które Jezus mówił do swoich uczniów. Przypomnijmy o tym, że w roku 70, kiedy została zburzona świątynia, zginęło 1 000 000 osób. I ostatnia część, 18 wiersz. Módlcie się też, aby nie stało się to zimą. Dni te bowiem będą czasem takiego ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia, którego dokonał Bóg aż dotąd i na pewno nie będzie. Gdyby Pan nie skrócił tych dni, nie ocalałoby żadne ciało, jednak ze względu na wybranych, których wybrał, skrócił te dni. Jezus wytoczył, czy też przekazuje swoim uczniom niebywałe zapowiedzi, ogromne doświadczenia. I tak naprawdę ten fragment nie ma nic wspólnego z ładnym, dobrym, ciepłym, miłym, przyjemnym. Dlaczego Jezus o tym mówi? No, ponieważ kocha. Ponieważ sam wiedział, że Bóg nie będzie tego powstrzymywał. Chociaż ten fragment mówi, że zareaguje w odpowiednim czasie i zareaguje w odpowiedni sposób. Postawa w chwili ucisku. Jaką postawę Jezus mówi o tym, że jeśli będziesz przechodził trudności? Jezus mówi: módlcie się, aby nie stało się to zimą. Dlaczego? Bo w tamtym regionie zima oznaczała deszcze. A co to znaczy? Jeśli tam spadały deszcze, wiemy o tym, że rzeki, szczególnie Jordan, wylewały. I co się stało? Co się działo wtedy? Była to naturalna przeszkoda do pokonywania drogi. A że większość terenu była jałowa, wyschnięta, to jeśli ktoś by został odcięty, to nawet nie miałby jedzenia. Byłoby mu naprawdę trudno. Dlatego Jezus mówi: módlcie się. I to jest ważne. Dlaczego? Dlatego, że gdyby wierzący nie mieli wpływu na to, że ich droga może być kształtowana w taki sposób, że możemy wywierać wpływ na Boga i na Jego wolę, to Jezus by nigdy tego nie robił. Skoro Jezus zaprasza i zachęca do tego, żeby się o to modlić, to widocznie jest to skuteczne. Może być skuteczne. Zima, no tak jak już powiedziałem, Biblia czasy ostateczne nazywa wielkim uciskiem. Ostatnie dni.
księdze Daniela i w księdze Objawienia czytamy fragmenty, które mówią o końcach czas, o końca, końcu czas, wypełnieniu się czasów, o przeminięciu wieków, jako wielkim ucisku, który ma poprzedzić koniec wieków. I te księgi mówią o tym, że przed końcem światem ma rządzić bestia przez 3,5 roku. Oczywiście trudno literalnie czy nieliteralnie podchodzić do tego tekstu. Jeśli mielibyśmy sugerować się tym, że takie rzeczy mają się dziać przez 3,5 roku, to jeśli tak by było, to naprawdę nie potrzeba aż tyle czasu, żeby doszło do dramatycznej zmiany funkcjonowania świata.
Ewangelia Mateusza w 24 fragmencie, to jest tekst paralelny do tego, mówi: gdyby cierpienia nie zostałyby skrócone w tamtym czasie, ze względu na wybranych nikt by nie ocalał.
Jakie są Boże rozwiązanie? Bóg jest Bogiem pokoju. Bóg przynosi swoje rozwiązanie trudnych sytuacji. Jezus Chrystus został wysłany przez Boga jako rozwiązanie największego problemu człowieka, jakim jest jego grzeszność. To Bóg jest zainteresowany tym, aby zapewnić człowiekowi przyszłość. To Bóg jest tym, który chce się zatroszczyć. Ze względu na wybranych. Moi drodzy, jeśli dzisiaj mamy okazję do tego, żeby wyznawać Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, to oznacza, że jesteśmy wybrani. Że jesteśmy wybrani, że jesteśmy powołani. W tych trudnych czasach, jak nigdy wcześniej, potrzebne jest głoszenie Ewangelii. To jest realne zadanie dla wybranych. To jest realne zadanie dla tych, którzy mogą przyłożyć się do tego dzieła, które Bóg i tak wypełni. Co mamy robić? Módlmy się. Módlmy się do Boga o to, aby pomógł z nas zdjąć i nam zdjąć ograniczenia nasze, które my dzisiaj posiadamy, które uniemożliwiają nam realizowanie Bożej woli i Bożego dzieła w tym świecie. Zapraszam. Wstańmy, pomódlmy się.